Tak to już jest w życiu, że każda relacja ma swoje etapy i każda rozmowa ma swoje odcienie. I kiedy kogoś poznajemy, to na samym początku naszej znajomości, kiedy odkrywamy, że na tych samych falach, to po prostu nie możemy się nagadać. Możemy rozmawiać o wszystkim i tak odkrywamy przy okazji, że każda rozmowa ma swoje odcienie, bo czasami po prostu opowiadamy sobie o tym, co w życiu się dzieje, co słychać. Czasem prosimy o przysługę, czasem dziękujemy za to, co ktoś dla nas zrobił. Czasem są sytuacje, kiedy musimy powiedzieć przepraszam, bo narozrabialiśmy. Ale też bywa, że po prostu narzekamy na to, co się dzieje wokół, bo każda rozmowa ma swoje odcienie. Jednak kiedy relacja rozwija się dalej, to odkrywamy, że nie zawsze musimy mówić. Czasem możemy też milczeć i też jest w porządku, bo nie zawsze trzeba mówić i potrafimy milczeć razem. Jednak zdarza się czasami i tak, że to milczenie się przedłuża. I w jakimś momencie dostrzegamy, że nie mamy sobie zbyt wiele do powiedzenia. Czasami odkrywamy to na przykład na spotkaniach rodzinnych z rodziną, którą rzadko się widujemy, po tym jak wymienimy informacje o tym, co słychać, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach czy w ostatnim roku, nagle zapada taka niezręczna cisza i już nie bardzo jest co powiedzieć dalej. I myślimy sobie, czy jest coś więcej. A czasem to przytrafia się naszym najbliższym, nawet ludziom, z którymi mieszkamy pod jednym dachem. Że w jakimś momencie, chociaż widzimy się codziennie, to tak odczuwamy, że nie bardzo jest o czym rozmawiać. Zadajemy sobie pytanie, no właśnie, ale czy jest coś więcej do powiedzenia w tej relacji? I kiedy patrzymy na naszą relację z Bogiem, to też odkrywamy, że ta relacja też ma swoje etapy i te rozmowy z Bogiem też mają swoje odcienie. Bo na początku relacji z Bogiem, z Nim też nie możemy się po prostu nagadać i mówimy Mu o wszystkim. Czasem dziękujemy, czasem prosimy, czasem przepraszamy, a bywa, że narzekamy, ponieważ Bóg nie boi się naszych emocji i też chce słuchać naszego smutku i naszych uczuć. Ale czasami zdarza się też tak, że w tej relacji też zapada milczenie. Bywa, że wydaje się, że Bóg milczy, ale też jest tak, że czasami to my jesteśmy tymi, którzy milczą. I w jakimś momencie zadajemy sobie pytanie, czy poza tym, że Boga proszę o różne rzeczy, czy jest coś więcej do powiedzenia Bogu? Jaki w ogóle sens ma rozmawianie z Nim, skoro On i tak wie wszystko? To po co Mu mówić? Zresztą, czy ta rozmowa cokolwiek zmienia? O tylu rzeczach Bogu mówiłem, czy mówiłam, one ciągle są takie, jakie były. Czy jest więcej? Szukając odpowiedzi na to pytanie, sięgnąłem do starożytnego zbioru modlitw, zapisów rozmów z Bogiem, czyli do psalmów. I kiedy przeglądamy te psalmy, to odkrywamy, że te psalmy też mają różne odcienie. Jest tam i proszenie, i dziękowanie, i przepraszanie, i narzekanie, bo takie jest życie. Składa się z różnych odcieni, różnych sytuacji. Ale też, kiedy czytamy uważnie Księgę Psalmów, to możemy zauważyć, że tam jest jeszcze jeden szczególny rodzaj rozmowy z Bogiem. Uwielbienie. Znajdujemy tam hymny uwielbienia. Kiedy się na tym bliżej zastanowić, to wydaje się, że uwielbienie jest takim najmniej praktycznym sposobem rozmowy z Bogiem. Po co Bogu mówić, jaki On jest, wspaniały i wielki, to co On nie wie, przecież wie, wszystko wie, jest wszechwiedzący. To, czy Bóg jest jakimś kosmicznym megalomanem, który potrzebuje ciągle od swego stworzenia słyszeć, jaki to On jest wyjątkowy i jaki to On jest szczególny. Jednak kiedy wczytujemy się w psalmy uważnie, zastanawiamy się nad tym, czym jest prawdziwe uwielbienie, to odkrywamy jedną prostą prawdę. Mianowicie, że choć w uwielbieniu najważniejszy jest Bóg, a nie my, to uwielbienia wcale nie potrzebuje Bóg, ale właśnie my. W uwielbieniu nie chodzi o nas i o nasze odczucia, ale o Niego. To On jest najważniejszy, to On jest sednem. Ale wbrew pozorom, paradoksalnie, to my tego potrzebujemy najbardziej. I żeby odkryć, że jest więcej, sięgnijmy do psalmu 145. Jest to ostatni psalm, który znajdujemy w Księdze Psalmów, napisany przez króla Dawida. A Dawid swoją rozmowę z Bogiem zaczyna tak. Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu, i błogosławił Twoje imię wiecznie. Będę Ci błogosławił, czynił to codziennie. A Twoje imię wysławiał na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezgłębiona. I to ciekawe, bo jeżeli tym psalmem modlili się 3 razy dziennie, 2 razy rano i raz wieczorem, a więc rozpoczynali dzień modląc się słowami tego psalmu, potem przeżywali cały dzień, a potem modlili się nim jeszcze raz, szli spać, aby kolejny dzień też rozpocząć słowami tego samego psalmu, więc można powiedzieć, modlili się nim ciągle, w kółko, na okrągło. I Dawid też mówi, że chce to robić codziennie i na wieki. I to ciekawe, w jaki sposób on rozpoczyna swoją rozmowę z Bogiem. Bo Dawid był jeden z największych królów izraelskich. Przyzwyczajony do tego, że to on rządził i wydał polecenia, to ludzie przed nim się kłaniali, oddawali mu cześć, a on rozpoczyna swój psalm, mówiąc do Boga: Boże i Królu. A więc na pytanie, kto tu rządzi? Dawid odpowiada: to nie ja. To Bóg tutaj jest królem. To on rządzi, to on panuje i włada. Ale też czyni to w sposób bardzo osobisty, bo mówi: mój Boże, mój Królu. A jednocześnie wyznaje, że tego króla chce błogosławić, chce wywyższać codziennie i nieustannie, aż na wieki. I to też jest ciekawe, że kiedy patrzymy na ten psalm, to na marginesie możemy zauważyć, że każdy werset rozpoczyna się hebrajską literą. Od alef do taf. Od pierwszej do ostatniej. Od A do Z. I być może Dawid w ten sposób skonstruował ten psalm, że każdy wers rozpoczyna kolejną literą alfabetu. I kiedy modli się przez tym psalmem, to przechodzi przez cały hebrajski alfabet po to, żeby pokazać, że kiedy Bóg jest moim królem, to prawdziwe uwielbienie to jest coś więcej niż tylko śpiewanie piosenek raz w tygodniu. Ale prawdziwe uwielbienie obejmuje całe moje życie. Od A do Z. Obejmuje wszystko. A jak wygląda takie uwielbienie? Czasem ktoś się mnie pyta, czy mogę poślubić osobę niewierzącą i zbudować szczęśliwy, dobry związek? Ja wtedy często odpowiadam, wiesz, to zależy od tego, czy Bóg jest królem całego twojego życia, czy jest twoim hobby. Bo jeśli Bóg jest twoim hobby, to czasem nawet się może udać. Jeżeli Bóg jest twoim hobby, to jest tak, że z żoną będziecie mieli być może wspólne hobby, lubicie podróżować. Ona ma swoje hobby, chodzi na aerobik. Ty masz swoje, chodzisz na piłkę nożną. Potem ona szydełkuje, ty zbierasz znaczki. W niedzielę ona spotyka się z koleżanką, a ty idziesz do kościoła. Każdy ma swoje hobby. A generalnie staramy się, żeby hobby nie zaburzało reszty naszego życia. Bo tak działa hobby. Ale jeśli Bóg jest królem całego twojego życia, to on ma wpływ nie tylko na to, kogo poślubisz, a kogo nie. Ale ma wpływ na to, jak będziecie wychować swoje dzieci, jak będziecie spędzać cały swój czas i w pracy, i w domu, jak będziecie pracować, wypoczywać, w jaki sposób prowadzić swój biznes, w jaki sposób się godzić i kłócić, jak wydawać swoje pieniądze, jak decydować o tym, komu pomóc, a komu nie, ile zatrzymać dla siebie, a ile oddać innym, bo Bóg jest Panem i Królem całego twojego życia. I wtedy związek z kimś, kto tego króla nie uznaje, po prostu nie może się udać. A więc co zrobić, jeżeli chcę odkryć, że jest więcej? Jeżeli chcę odkryć, że jest więcej, to muszę się uczyć uwielbienia. To jest od A do Z. A uwielbienie od A do Z zaczyna się od uznania Boga jako króla całego mojego życia. I okazuje się, że ta decyzja, że Bóg jest królem, że to On rządzi, ma nie tylko wpływ na to, kim ja jestem i jak żyję, ale ma też wpływ na innych wokół mnie, a nawet na kolejne pokolenia. I dalej, kiedy wsłuchujemy się w tę modlitwę Dawida, czytamy, jak Dawid mówi: pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada Twojej potędze. Niech rozważają potęgę chwały Twojego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich. Ja też chcę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają dowody Twojej wielkości, wielkiej dobroci i ogłaszają Twoją sprawiedliwość. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nieskory do gniewu, szczodry w swej łasce. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech Ci dziękują, Panie, wszystkie Twoje dzieła, a oddani Tobie niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją wielkość, tak aby synowie ludzcy znali Twoją potęgę i chwałę i majestat Twojego królowania. Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a Twoje panowania rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział i wierny we wszystkich swoich dziełach. I Dawid mówi, pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. A o czym te pokolenia mówią? Kiedy patrzymy na ten fragment, tutaj jest wiele o mówieniu, o ogłaszaniu, o przekazywaniu dalej. I Dawid w taki osobisty sposób mówi, ja też chcę dołączyć Twój głos, też chcę mówić. Ale o czym mówić? Kiedybyśmy przyjrzeli się uważnie temu, co tutaj Dawid napisał, to okazałoby się, że on mówi o dwóch rzeczach. O tym, jaki Bóg jest i co Bóg robi. Ten tekst koncentruje się na tym, jaki Bóg jest, na Jego charakterze. I Dawid mówi o wielkości Boga, o potędze Jego majestatu, o Jego sprawiedliwości, o Jego dobroci, o Jego łasce, o Jego miłosierdzie. Taki On jest. A jednocześnie nieustannie przypomina o Jego dziełach, o Jego wielkich dziełach, wspaniałych dziełach, strasznych dziełach. I Dawid mówi i o tym chcemy mówić i o tym pokolenie przekazuje pokoleniu wieść. I tak to już jest, że dzisiaj nikogo z nas by tutaj nie było, gdyby ktoś kiedyś nam tej wieści nie przekazał. Tej wieści, która podróżowała do nas przez całe pokolenia. Tej wieści, która jest stara jak świat. Od początku dziejów przekazywana przez proroków i Bożych ludzi, aż w końcu przed Jezus. I ta wieść o zbawieniu w Chrystusie stała się najbardziej wyraźna i widoczna w Nim. A Jezus miał swoich uczniów i przekazał dalej. Powiedział, idźcie, powiedzcie następne. Jeden z Jego uczniów, Jan, miał przyjaciela o imieniu Polikarp, który był biskupem Smyrny. I Polikarp za to, że głosił tę wieść o Chrystusie, został skazany na śmierć na stosie. A kiedy umierał, kiedy miał umrzeć, dano mu wybór. Powiedziano, możesz się wyprzeć Chrystusa i będziesz wolny. A stary już Polikarp powiedział, wyprzeć się Chrystusa? 86 lat mu służę, a on nigdy nic złego mi nie zrobił. Jak mam się go wyprzeć? I oddał swoje życie. Chociaż on umarł, to ta wieść o Chrystusie przetrwała przez pokolenia i była przekazywana dalej i dalej. A pewnego dnia ta sama wieść dotarła do prostej żydowskiej dziewczyny o imieniu Hajka. Przyszedł do niej jakiś człowiek i powiedział, Hajka, ten Mesjasz, na którego czekasz, już przyszedł, to Jezus. I ona w Niego uwierzyła. Nawróciła się Hajka, a potem nawrócił się jej mąż Stanisław, który był jednym z pierwszych przywódców kościoła w Głubczycach. Potem nawracała się ich rodzina, a wkrótce Ewangelia przyszła do kolejnego pokolenia i nawrócił się Władysław Barczuk, który wraz ze swoją żoną przekazali tę wieść dalej swojemu synowi Kazikowi Barczukowi. A Kazik Barczuk tę wieść przekazał ze swoją żoną Dorotą, swoim córkom, Esterze, Karolinie, Marcie. I tam się nie skończyła historia, bo one mają swoje dzieci, które znamy, bo widzimy, tu biegają z nami pośród nas. One przekazały tę wieść dalej, przekazują dalej. Noemi, Miriam, Laurze, Lucy i ich kuzynom. Bo ta wieść podróżuje przez pokolenia. W mojej rodzinie zaczęło się od mojego dziadka, potem była moja mama, potem ja i ktoś powie, no i historia się kończy. Ale tak nie jest, że historia się kończy. Ponieważ bez względu na to, czy urodziliśmy się w rodzinie chrześcijańskiej, czy nie, i czy mamy swoje dzieci, czy nie, to ktoś kiedyś nam powiedział, i tak kiedyś ktoś nam powiedział, tak my musimy powiedzieć następnym, aby ta wieść podróżowała przez pokolenia. Bo pokolenie pokoleniu przekazuje wieść. A więc okazuje się, że jeżeli chcę odkryć, że jest więcej, to tak, muszę się uczyć uwielbienia od A do Z, a to uwielbienie od A do Z jest zaraźliwe. Bo o dobroci Boga chcę podać innym. I kiedy dalej czytamy ten psalm uważnie, to odkrywamy, że w tej pierwszej jego części Dawid maluje taki obraz wspaniałego, wielkiego Boga. Mówi, jaki ten Bóg jest, mówi o Jego charakterze i o tym, co Bóg robi, o Jego dziełach. Ale to jest takie bardzo, bardzo odległe, wspaniałe i wielkie. Ale w tej drugiej części Dawid staje się bardziej osobisty i pokazuje, jak ten wielki, wspaniały Bóg angażuje się w nasze życie. I Dawid pisze, Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. Oczy wszystkich ku Tobie spoglądają, a Ty dajesz im pokarm w właściwym czasie. Wyciągasz swoją rękę i zaspokajasz pragnienia wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. Spełnia życzenie tych, którzy się Go boją. Wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają, natomiast wszystkich bezbożnych wyniszczy. Moje usta będą głosić wielkość Pana. Niech każdy, kto żyje, błogosławi Jego święte imię na wieki. A więc ten wielki, potężny, wspaniały Bóg, który stworzył świat i którego majestat jest widoczny w Jego dziełach, ten Bóg pochyla się nad tymi najmniejszymi, najsłabszymi. On podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. On jest tym, który daje swój pokarm tym, którzy potrzebują i spełnia pragnienia wszystkich żyjących. Ktoś powie, aha, to jest taka transakcja wiązana, tak? To ty uznajesz Boga jako swojego króla, a On ci za to błogosławi, daje ci, troszczy się o ciebie i wtedy dopiero możesz Go doświadczyć. Ale kiedy uważnie się wsłuchujemy i wczytujemy w słowa tego psalmu, to już w wierszu 9 czytamy, w pierwszej części czytamy, że Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Bóg jest dobry dla wszystkich. A słowo, które powtarza się w tej części, najczęściej to słowo właśnie wszyscy. Okazuje się, że Bóg podnosi wszystkich, pokrzepia wszystkich, troszczy się o wszystkich, karmi wszystkich, zaspokaja potrzeby wszystkich. Ale nie wszyscy to widzą. Możesz przejść przez życie i powiedzieć, to ja załatwiłem, to ja zrobiłem, to ja zapracowałem, to ja zdobyłem, to dzięki mojej pracy, dzięki mojemu wysiłkowi, dzięki temu, że to ja bym sprytny, przedsiębiorczy, to ja. Czyżby? A może to jest tak, że to Bóg. To Bóg dał mi ciało, życie i zdrowie. To On sprawił, że moje serce bije i oddycham. To On dał mi talenty, zdolności, umiejętności. To On daje mi powietrze i pokarm na co dzień. To On jest tym, który troszczy się o mnie każdego dnia. To On stawia właściwych ludzi na mojej drodze. To On błogosławi moją pracę. To On daje kolejne możliwości. To On otwiera kolejne drzwi. To On sprawia, że mogę żyć i mogę działać. I to prawda, że ci, którzy Boga wielbią, doświadczają Go w szczególny sposób, jak mówi ten psalm. I to prawda, że Bóg pewnego dnia osądzi wszystkich bezbożnych. Ale to też prawda jest taka, że Bóg jest dobry dla wszystkich. Bez względu na to, czy w Niego wierzą, czy nie. Bóg jest dobry, ale nie wszyscy to widzą. I tu właśnie pokazuje się ten paradoks uwielbienia, że choć w uwielbieniu to nie my jesteśmy najważniejsi, ale Bóg. To uwielbienia wcale nie potrzebuje Bóg, ale potrzebujemy my. Bo kiedy zaczynamy Boga wielbić od A do Z, całym swoim życiem, to uwielbienie otwiera nasze oczy. I nagle zaczynamy widzieć więcej. Nagle zaczynamy widzieć Boga w swoim życiu. To, jak działa każdego dnia. To, jak nas prowadzi, jak błogosławi, jak daje nam kolejne rzeczy, jak Go doświadczamy w sposób, którego wcześniej żeśmy nie zauważali po prostu. A więc okazuje się, że uwielbienie od A do Z to umiejętność dostrzegania działania Boga w moim życiu. Jednak to dostrzeganie działania Boga w moim życiu często nie przychodzi mi łatwo. Bo jestem zabiegany, bo nie zwracam uwagi, bo nie patrzę, bo się przyzwyczajam do tego, co Bóg robi. I to jest trochę tak, jak z uczeniem się nowego języka. Ten język uwielbienia nie przychodzi nam łatwo. A ci z nas, którzy uczyli się nowego języka, to wiecie, że zaczyna się od alfabetu, najpierw A, B, C, potem z tych liter składamy słowa i mówimy dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam. Potem uczymy się jakichś prostych fraz. Nazywam się Adam, mieszkam w Tomaszowie. A potem zaczynamy budować proste konwersacje, rozmowy. Poproszę bilet do Warszawy. A z którego peronu odjeżdża pociąg? I tak uczymy się, aż pewnego dnia zaczynamy konwersować na różne tematy. Chociaż czasem okazuje się, że nawet wtedy brakuje nam słów. Pamiętam, jak byłem w Kanadzie na studiach, miałem znajomego, który interesował się przyrodą i mówi, słuchaj, jakie macie ptaki w Polsce? Ja mówię, gołąb, wróbel, bocian. I jakoś tak zdałem sobie sprawę, że ta lekcja o ptakach nie za bardzo we mnie wsiąkła i że nie bardzo mogę mu powiedzieć, jakie ptaki mamy w Polsce. Więc mówię, porozmawiamy o etologii, będzie łatwiej. Ale czasami tak jest, że po prostu brakuje nam słów. I podobnie jest w rozmowie z Bogiem, że czasami chcemy z Nim rozmawiać, chcemy Go uwielbiać i okazuje się, że nie wiemy jak, bo brakuje nam słów. I być może właśnie dlatego Dawid, pisząc ten psalm, rozpoczyna każdy werset kolejną literą alfabetu i przeprowadza nas przez cały alfabet od A do Z, bo chce nam pokazać, że uwielbienia trzeba się uczyć. I tak uczymy się składać litery, by budować słowa, potem wyrazy, zdania i całe powiedzi. Podobnie jest z uwielbieniem. Trzeba zacząć od alfabetu. Po prostu inaczej się nie da. I C.S. Lewis, jeden z moich ulubionych pisarzy chrześcijańskich, powiedział kiedyś: muszę się dzisiaj pomodlić. Bez względu na to, czy czuję się pobożnie, czy nie. Tak samo jak muszę uczyć się gramatyki, jeśli chcę kiedykolwiek czytać poezję. I nikt nie uczy się gramatyki tylko po to, by odmieniać czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki. Tak jak nikt nie ćwiczy gam na pianinie tylko po to, żeby je sobie ćwiczyć i zabić czas. Ale jeżeli ktoś uczy się gramatyki, to po to, żeby rozmawiać, konwersować. A jeżeli ktoś ćwiczy grę na pianinie, to po to, aby grać bardziej skomplikowane utwory. I podobnie jest z modlitwą. Nie modlimy się dlatego, że ktoś nam każe, że taki jest zwyczaj, że tak trzeba, że no tak wypada. Ale modlimy się dlatego, że chcemy odkryć, że jest więcej. Bo chcemy poznać tego, z którym rozmawiamy. Chcemy widzieć Jego działanie w swoim życiu bardziej. Chcemy wiedzieć, jaki On jest i co robi. Chcemy mieć o czym powiedzieć kolejnemu pokoleniu. Chcemy dostrzegać Jego dobroć w swoim życiu. A więc okazuje się, że jeśli chcę wielbić Boga całym życiem, od A do Z, to najpierw muszę nauczyć się składać litery w swojej codziennej modlitwie. Inaczej się nie da. I to jest sposób uczenia się tego języka uwielbienia. A ten język pewnego dnia będzie bardzo przydatny. Bo kiedy pewnego dnia znajdziemy się w wieczności z Chrystusem, to tam już nie będziemy prosić. Bo wszystkie nasze potrzeby będą zaspokojone. Nie będziemy przepraszać, bo nie będzie grzechu. Nie będziemy narzekać i wyrażać naszych smutków, bo nie będziemy się smucić. Jedyne, co nam zostanie, to uwielbianie Boga za to, kim jest i za to, co zrobił przez całą wieczność. A więc jeśli chcemy to robić dobrze tam, warto zacząć się uczyć tego tutaj. Więc jeśli chcę wielbić Boga całym swoim życiem od A do Z, to najpierw muszę nauczyć się składać litery w swojej codziennej modlitwie.